To jest program Szlachetne Zdrowie. Wojciech Brakowiecki, witam, dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa Iwona Beńsk-Kowronek, kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z pracownią endokrynologiczną i metaboliczną Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór.
Pani profesor, cukrzyca to jest ta choroba, która niestety nie wybiera, a dotyka poważną rzeszę młodych, również bardzo młodych ludzi, szczególnie jeżeli mówimy o typie pierwszym cukrzycy, a chciałbym, żebyśmy dzisiaj na ten temat porozmawiali. Cukrzyca i choroba, która pojawia się już w bardzo młodym wieku.
Tak, cukrzyca jest chorobą autoimmunizacyjną, która występuje u dzieci. Co więcej, jeżeli już u dziecka wystąpi cukrzyca, to 99% prawdopodobieństwa, że będzie to cukrzyca typu pierwszego. Czyli taka choroba, która u predysponowanych genetycznie osób rozwija się na skutek pewnych mechanizmów spustowych, które uruchomiły reakcję autoimmunologiczną. W związku z tym może się rozwijać już u bardzo młodych dzieci, poniżej 5 roku życia, a często rozwija się też u dzieci przedszkolnych i szkolnych.
Pani profesor, dopytam, te geny, które odpowiadają za pojawienie się cukrzycy, czyli jedno z rodziców musi być diabetykiem?
Jeżeli jedno z rodziców jest chore na cukrzycę, to prawdopodobieństwo znacznie wzrasta. Natomiast to nie musi być cukrzyca typu pierwszego u rodziców, dlatego że ta grupa genów, my nie wiemy dokładnie które, ale jest to dziedziczenie wielogenowe, u rodziców, która odpowiada za cukrzycę typu drugiego, czyli tą związaną z otyłością, albo za cukrzycę ciężarnych u kobiet, to jest również ta grupa genów, która u dziecka będzie predysponowała do rozwoju cukrzycy typu pierwszego. Także rodzice nie muszą chorować na cukrzycę. To może być na przykład tylko kilkutygodniowy epizod cukrzycy w trakcie ciąży u mamy tego dziecka. I to
czyli
niekoniecznie w tej ciąży.
Zmiana poziomu cukru.
Tak. Tak.
Pani profesor, czy wiemy, jaki mechanizm zachodzi albo musi zajść, żeby ta cukrzyca się pojawiła?
Oprócz predyspozycji genetycznej, bo niektóre osoby mają taką predyspozycję i przez całe życie nie rozwiną cukrzycy, muszą istnieć pewne mechanizmy, które uruchamiają reakcje autoimmunizacyjne. A te mechanizmy to przede wszystkim są choroby zakaźne, zwłaszcza wirusowe choroby zakaźne. To mogą być czynniki środowiskowe, różnego rodzaju toksyczne czynniki. To może być znaczny stres. Nie mówimy tu, o broń Boże, o stresie szkolnym, tylko o stresie związanym na przykład z ciężkim zabiegiem chirurgicznym albo o stresie związanym z utratą najbliższej osoby. I wtedy czasem dwa takie czynniki działające po sobie mogą uruchomić całą kaskadę reakcji autoimmunizacyjnej, która prowadzi do produkcji najpierw komórek immunologicznych, które uszkadzają w trzustce te komórki produkujące insulinę, czyli komórki beta trzustki, a dopiero później produkowane są również przeciwciała i to koło się nakręca, doprowadza do zniszczenia komórek beta, kiedy już ponad 80% tych komórek jest zniszczonych, to wtedy rozwija się objawowo cukrzyca.
Bardzo ciekawy wątek pani profesor poruszyła, choroby wirusowe. Mam nadzieję, że zaraz o nim szerzej. Natomiast teraz muszę dopytać, czy cukrzyca typu pierwszego daje przede wszystkim rodzicom jakiekolwiek sygnały, że coś z dzieckiem może dziać się niedobrego?
Przede wszystkim to są dzieci, które mają wysokie poziomy glukozy we krwi, a więc będą bardzo dużo chciały pić. To są dzieci, które dużo piją w ciągu dnia, wstają, żeby pić w nocy i jednocześnie dużo siusiają, no bo jest to taki mechanizm obronny organizmu, ponieważ glukoza nie może być spożytkowana do metabolizmu mięśni, do pracy serca, do pracy innych narządów, a więc jej nadmiar jest wypłukiwany właśnie przez wodę, którą dziecko spożywa w nadmiernych ilościach. Kolejnym objawem, który powinni zauważyć rodzice, jest chudnięcie. to jest utrata masy ciała rzędu kilku kilogramów w ciągu miesiąca czy kilku miesięcy, co jest związane właśnie z tym, że mamy niedożywioną tkankę tłuszczową i mięśnie, a więc one się stopniowo rozpadają. Później rozpoczynają się już objawy kwasicy ketonowej, czyli tego etapu już intensywnego rozwoju cukrzycy, w którym dochodzi do dużych zaburzeń metabolicznych, a więc pojawiają się bóle gardła, to jest tak zwana maska cukrzycy, pseudoangina diabetica. Kiedy dziecko może zgłaszać bóle gardła niezwiązane z jakąkolwiek infekcją, ale wręcz przeciwnie, ponieważ śluz jest słodki, to tam z przyjemnością rozmnażają się bakterie i grzyby, a więc mamy do czynienia z nakładającymi się na siebie objawami infekcji gardła. Drugim takim objawem to mogą być wymioty, nudności, które już wskazują nam na rozwijającą się kwasicę, a które często bywają błędnie wiązane z jakimś błędem dietetycznym, z infekcją brzuszną. Nie towarzyszy temu zazwyczaj biegunka. Natomiast kolejnym objawem są silne bóle brzucha i tak zwana pseudoperitonitis diabetica, czyli już tak duże zaburzenia elektrolitowe, tak duża kwasica, która prowadzi do bardzo intensywnych bólów brzucha naśladujących na przykład zapalenie wyrostka robaczkowego.
I to jest znowu, pani profesor, niezwykle istotny wątek, bo cukrzyca wywołuje szereg innych dolegliwości zdrowotnych wielonarządowych.
Z całą pewnością. Z tym, że wszystkie te dolegliwości, o których powiedziałam, czyli ta rozwijająca się hiperglikemia, a później rozwijająca się kwasica, jest leczona podawaniem z zewnątrz insuliny. Oczywiście, jeżeli są dodatkowe infekcje, to one są leczone. Natomiast tutaj zasadniczym leczeniem jest dostarczenie organizmowi insuliny.
Pani profesor, czy tego typu cukrzycy, typu pierwszego, jakże innego od typu drugiego, można się ustrzec? Czy to, co pani powiedziała na początku, to co geny czy predyspozycje, to już jest właściwie zapisane, niestety?
No jest zapisane, ale ja muszę powiedzieć, że to jest sukces medycyny. Dlatego, że dawniej osoby, które chorowały na jakąkolwiek inną postać cukrzycy, miały problemy z rozrodem. Natomiast w tej chwili te osoby z powodzeniem mogą mieć dzieci, zresztą cukrzyca typu drugiego bywa wyrównywana. Jeżeli mama miała nasiloną cukrzycę w ciąży, to często traciła to dziecko, a więc nie przekazywała mu genów. Natomiast w tej chwili te wszystkie dzieci żyją i bardzo dobrze, tylko że żyją z tymi właśnie predyspozycjami genetycznymi. Czy można się ustrzec? No, w tej chwili nie znamy takich czynników, o których byśmy na pewno wiedzieli, że one bronią nas przed rozwojem reakcji autoimmunizacyjnej, przed cukrzycą typu pierwszego. Jednym z takich czynników mających duży wpływ jest karmienie piersią. Ale nie można powiedzieć, że jak dziecko będzie karmione piersią, to ustrzeże się od cukrzycy. Natomiast niewątpliwie karmienie sztuczne no, zwiększa prawdopodobieństwo wczesnego rozwoju cukrzycy u osób tych predysponowanych, nie u wszystkich osób.
Sukcesem medycyny, pani profesor, jest również to, że z tą cukrzycą coraz lepiej możemy sobie radzić.
Z całą pewnością. Mamy teraz duże zaplecze techniczne, a więc przede wszystkim sprzęty do pomiaru glikemii. W tej chwili w województwie lubelskim choruje ponad 1000 dzieci, a więc ponad połowa z nich korzysta z różnego rodzaju systemów monitorowania glikemii albo skanowania glikemii, czyli z takich urządzeń, które są umieszczane na skórze i mierzą tą glikemię poprzez zbliżenie, załóżmy, telefonu komórkowego, odpowiednio oprogramowanego. Co więcej, ta glikemia może być mierzona przez dziecko, ale taki sam program mogą mieć w swoich telefonach rodzice. Także dziecko jest w przedszkolu, a mama widzi w pracy, jaki ono ma w tym momencie cukier. Druga bardzo duża grupa urządzeń, które nam pomagają, to są różnego rodzaju urządzenia do podawania insuliny. Oprócz penów, które w tej chwili są bardzo wysokotechnologicznie rozwinięte, czyli takich strzykawek automatycznych do podawania insuliny, które mają wbudowane w tej chwili czujniki elektroniczne, to można sczytać, to można później na przykład w komputerze przeanalizować, ile kto i jakie insuliny podawał. Mamy pompy insulinowe, czyli urządzenia, które automatycznie podają insulinę. Oczywiście pompa nie zastąpi człowieka. Tam są różne elementy sztucznej inteligencji wbudowane w oprogramowanie tych pomp. One również współdziałają, załóżmy, ze smartfonami czy z telefonami komórkowymi, ale jednak tym nadzorującym działanie takiej pompy i podawanie insuliny zawsze jest człowiek, czyli rodzic albo dziecko.
Ale taki młody człowiek, czy już potem dorosły, i tak musi być pod stałą kontrolą specjalisty.
Z całą pewnością powinien regularnie przychodzić do poradni. Poza tym ja muszę powiedzieć, że postęp w tym usprzętowieniu, w opiece nad cukrzycą i w analizie danych, które my prowadzimy w poradniach i które sam pacjent może prowadzić, jest tak duży, że po prostu te regularne wizyty w poradni, utrzymywanie dobrych poziomów glikemii, co skutkuje takim miernikiem jest hemoglobina glikowana, czyli utrzymywanie tej hemoglobiny glikowanej poniżej 6,5, powoduje to, że u nas u dzieci polskich jest bardzo mało powikłań cukrzycy. Ja muszę się tutaj pochwalić, bo to są badania światowe, to nie są tylko nasze badania, że wśród dzieci polskich mamy najlepiej wyrównanych pacjentów. Średnia hemoglobina glikowana w populacji dzieci polskich to jest właśnie 6,5 i to jest dużo niżej niż na przykład wśród dzieci w innych krajach.
I nie warto się tego bać, bo tak jak pani profesor powiedziała przed momentem, taki człowiek właściwie, przepraszam za słowo, ale normalnie funkcjonuje.
No, musi normalnie funkcjonować, dlatego że każdy z nas chce się rozwijać, kształcić, w szkole różne osiągać sukcesy, a w przyszłości uprawiać dobry zawód. A wiemy, że dobre wyrównanie cukrzycy to jest dobry rozwój umysłowy. I zresztą też są badania na ten temat, że te osoby, które mają lepiej wyrównaną cukrzycę, osiągają większe sukcesy w szkole, w przyszłości będą studiowały na lepszych uczelniach i osiągną docelowo lepsze zarobki.
Na pewno nie są to ograniczenia takie, jak były jeszcze 20-30 lat temu.
Na pewno nie, na pewno.
Pani profesor, wątek, który pani poruszyła na początku swojej wypowiedzi, o którym nie ukrywam, bardzo mocno zastanawia i zaciekawia, bo jest niepodważalna korelacja pomiędzy cukrzycą typu pierwszego a chorobami zakaźnymi.
Tak, zawsze w klinice po serii zakażeń u dzieci, czyli tak jak teraz na przykład po epidemii grypy, która była, czy po epidemii wirusa RSV, obserwujemy wzrost liczby dzieci, które zachorowują na cukrzycę. Bardzo widoczne było to w pandemii, kiedy jeszcze przed fazą szczepień obserwowaliśmy ogromny wzrost liczby dzieci chorujących, nowych zachorowań na cukrzycę, bo to był wzrost rzędu 50% w porównaniu do lat poprzednich. A więc choroby zakaźne niewątpliwie wpływają na występowanie chorób autoimmunizacyjnych, zresztą nie tylko cukrzycy, ale cukrzyca jest akurat chorobą ciężką.
Muszę dopytać, z czego ten związek wynika?
No z tego, że u osób predysponowanych genetycznie to jest właśnie ten mechanizm spustowy. Natomiast w momencie, kiedy wprowadzono szczepienia na COVID, co też było bardzo widoczne, spadła liczba zachorowań. Czyli szczepienia, co zresztą już dawno było badane, szczepienia chronią poniekąd nasze dzieci przed występowaniem chorób autoimmunizacyjnych. Tu znowu nie może być znaku równości, że każde dziecko zaszczepione nie zachoruje, ale ma dużo mniejsze prawdopodobieństwo. To jest tak jak z zapinaniem pasów w samochodzie. Jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia dziecka, jeżeli ono jedzie zapięte w foteliku w pasach, nawet jeżeli będzie wypadek. Natomiast wypadki chyba są z taką samą częstością, czy dzieci jeżdżą w fotelikach i w pasach, czy nie.
Natomiast mówi pani o szczepieniach, ale jest jakby odwrotny teraz trend, może na szczęście niepowszechny, ale na pewno zauważalny, że liczba zaszczepionych dzieci spada.
Jest to bardzo zły trend, wynika myślę z wielu przyczyn, ale przede wszystkim wynika z przyzwolenia społecznego na nieszczepienie. Szczepienia są dobrodziejstwem i wszyscy wiemy, bo wszyscy w populacji ludzi dorosłych, a przynajmniej większość, bo wyszczepialność w Polsce jeszcze 20 lat temu była rzędu 80-paru%, myśmy już zapomnieli, jak wyglądają choroby zakaźne.
Odra, prawda?
Odra chociażby. Myślę, że w tym roku ze względu na bardzo niskie wyszczepienie będziemy mieli epidemię odry pod koniec lata. Bo to jest ten czas, kiedy ta odra występuje. Ale już widzimy, że na przykład są regularne epidemie grypy. A szczepionki na grypę są powszechnie dostępne. Ba, dla dzieci one są donosowe, nawet nie trzeba tego dziecka kłuć. Ale nie są wykorzystywane. Bo wszystkim się wydaje, że to są proste choroby, które miną. Owszem, miną. Ale to, co zrobią w układzie immunologicznym pacjenta pozostanie, a może mieć niestety bardzo przykre konsekwencje.
Czyli to nie jest tak, że taka choroba nawet przechorowana dość lekko nie zostawia śladu?
Nie. I najczęściej w wywiadach u naszych dzieci cukrzycowych to są proste choroby wirusowe, które za 3-4 tygodnie powodują rozwój reakcji autoimmunizacyjnej. To nie musi być ciężka choroba.
Ale wie pani doskonale, że pokutuje również przeświadczenie, że czasem taką chorobę lepiej przechorować i mieć z głowy, a nie jakąś niepewną szczepionkę. Cudzysłów oczywiście.
Myślę, że są to bardzo złe poglądy i wynikają one z takiego życzeniowego myślenia, dlatego że ja jestem już, żeby nie powiedzieć starym, doświadczonym lekarzem i również doświadczyłam w swoim życiu działania różnych szczepionek. W tej chwili mamy szczepionki bardzo dobrze przygotowane. W latach 80., 90. one nie były technologicznie tak dobrze przygotowane. Tym niemniej mamy miały świadomość, że ta szczepionka chroni ich dziecko przed ciężką chorobą. A w tej chwili większość rodziców, którzy opóźniają szczepienia dzieci, czy nie chcą tych szczepień, uważa, że wszystkie choroby wieku dziecięcego są lekkie. To nieprawda. Ja znam dzieci, które zmarły z powodu odrowego zapalenia płuc albo odrowego zapalenia mózgu. Na Odrę nie ma lekarstwa. Tam podajemy tylko i wyłącznie immunoglobuliny, które są trudno dostępne i nie zawsze skuteczne. Także to przeświadczenie, czy na przykład ospa wieczna. Znam osobiście dzieci, które przebyły ciężkie zapalenie mózgu w przebiegu ospy wiecznej i do tej pory no po prostu są kalekami. Nie mówię o chorobie Heinego-Medina, o której młode pokolenie wcale nie pamięta.
No właściwie zapomnieliśmy o niej.
Zapomnieliśmy o niej, ale ona jest, czai się. Jeżeli nie zaszczepimy naszych dzieci, to będzie choroba Heinego-Medina. Bardzo często jest też tak, że nieszczepione dzieci powodują zgony dorosłych. Tak jest dokładnie z grypą. Dlatego, że jeżeli tak jest też z zapaleniami pneumokokowymi, dzieci mogą przechodzić te choroby w taki lżejszy sposób, ale zakażone babcie czy dziadkowie mają no, duże prawdopodobieństwo zgonu. Stąd wynika też pora szczepień. Dlaczego najwięcej dzieci szczepi się we wczesnym okresie życia? Bo to jest czas, kiedy nasz układ immunologiczny się uczy. I co go nauczymy, to mu zostanie. To jest tak jak z chodzeniem do szkoły. Można dziecko wysłać do szkoły w 15 roku życia, tylko jaka będzie dalsza kariera. A więc jeżeli wieloletnie, wielodziesięcioletnie badania wskazują na to, że mamy szczepić noworodki i dzieci w pierwszym roku życia, to trzeba to zrobić.
Pani profesor, no ale dobrze, no załóżmy taką sytuację, że jednak rodzice po kilku latach poszli po rozum do głowy i zdecydowali się na późne, ale jednak zaszczepienie dziecka. Ta szczepionka będzie miała podobną skuteczność? Czy to już niestety?
No, będzie, te szczepionki będą miały podobną skuteczność, ale trzeba później jeszcze je powtarzać, dlatego że wiadomo, że nasz układ immunologiczny się uczy, ale wymaga powtarzania szczepień. W związku z tym lepiej później niż wcale. Natomiast no, to jest też narażanie dziecka przez ileś tam lat na kontakt z chorobami zakaźnymi, które wcale nie muszą być lekkie.
A przekonywała o tym profesor Iwona Beńsko-Wronek, kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z pracownią endokrynologiczno-metaboliczną Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję pięknie pani profesor.
Dziękuję bardzo, bardzo mi miło, że zostałam zaproszona.
Dziękuję
do państwa.
Bardzo. Dziękuję.